To magazyn Między nami zwierzętami, jak w każdą środę. Pamiętają Państwo, od 20 do 22 rozmawiamy o zwierzętach i dzisiaj nie będzie inaczej. Chciałam zacząć od tych ostatnich dwóch tygodni, bo informacji złych dotyczących zwierząt było bardzo dużo, moim zdaniem. Takie informacje, których się normalnie nie chce słyszeć. Wymienię tutaj chociażby kwestię mundialu w Rosji, trucie bezpańskich psów. Nieszczęsnych fok zabijanych, nie wiadomo na razie przez kogo, nad Bałtykiem. No i teraz taka informacja, takie zdarzenie, właściwie nie wiadomo, czy straszne, czy śmieszne. Malowanie żywych kucyków. Była to atrakcja jednego z dużych hoteli warszawskich. No, te kucyki były malowane w czasie Dnia Dziecka. I pomyślałam sobie, że jak długo istnieje ludzkość, tak długo będą zwierzęta różnie traktowane i niestety także bardzo źle. Ale myślę, że są też bardzo pozytywne przykłady, jak można stworzyć niesamowitą, dobrą, taką zdrową i prostą relację ze zwierzakiem. I o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać z lekarz weterynarii Anną Jastrzębską z przychodni Amicus.
Witam serdecznie.
I Izabelą Bugiel, groomerem z psiego pazura.
Dzień dobry.
Na początek chciałabym właśnie, żebyśmy porozmawiały o tym podejściu do zwierząt, o traktowaniu, bo chyba nie każdy może zajmować się tym, czym panie się zajmują. Nie każdy może się zajmować pielęgnacją, nie każdy może się zajmować leczeniem. Oczywiście wymaga to specjalistycznej wiedzy, ale pomyślałam sobie bardziej o tym, że chyba coś trzeba w sobie mieć, żeby też czuć może instynktownie, bo może ta wiedza wcale nie musi nas też uzbrać w taką specjalną empatię do zwierząt, ale instynktownie czuć, czego te zwierzęta od nas najbardziej by potrzebowały. Pani doktor.
Oczywiście, bo to nie jest tak, że na pracę ze zwierzętami, jakąkolwiek pracę, ja tu nie mówię tylko o pracy lekarza weterynarii, którą wykonuję, tylko jakąkolwiek pracę ze zwierzętami, trzeba z tymi zwierzakami troszeczkę czasu spędzić, bo to nie jest tak pięknie i wspaniale, jak niektórzy sobie wyobrażają, skończę weterynarię, pójdę, będę po prostu w fartuchu pięknym siedział, te zwierzaczki będą po prostu czekały w kolejce i będą szczęśliwe na mój widok. No, nie zawsze. Bywa, że oczywiście są szczęśliwe na nasz widok i cieszą się, ale trzeba mieć masę cierpliwości. Przede wszystkim chyba cierpliwości do zwierzaków. Przede wszystkim podejścia takiego bardzo spokojnego, stonowanego i takiej i wprowadzenie takiego spokoju również do gabinetu, bo wprowadzając spokój do gabinetu, wprowadzając taki ład i porządek, tylko w ten ład i porządek chodzi mi o to, że nie podbiegamy do tego zwierzaka, że nie zachowujemy się jakoś chaotycznie, nie biegamy machając rękami, gadamy niemalże z tym zwierzakiem, budujemy z nim jakąś tam relację, budujemy relację z właścicielem również, którego musimy uspokoić, musimy go troszeczkę tak naprawdę zachęcić do współpracy z nami, żeby po pierwsze jak najwięcej się dowiedzieć. Po drugie, jak właściciel jest spokojny, to i zwierzę jest spokojne. Tak bardzo często jest. No i ta praca wymaga bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo przede wszystkim takiej rozwagi i wyczucia ogromnego.
Pomyślałam sobie od razu, że chyba cierpliwości nie da się nauczyć, to po prostu trzeba mieć w sobie, prawda?
To trochę da się nauczyć, naprawdę da się nauczyć. Da się, czasami oczywiście no każdy ma jakieś nerwy i każdy czasami się zestresuje, zdenerwuje i trzeba po prostu sobie w głowie szybko policz chwilę. Kiedyś liczyłam do 10, teraz już liczę do 3.
Myślałam, że liczy pani doktor owca.
Nie.
Pani Izo, a pani również jest osobą taką niezwykle cierpliwą i spokojną, bo pomyślałam sobie o tym, że przychodzi do salonu pies, który po prostu jest zestresowany. On pani nie zna i pani też go nie zna.
Ale Ania chyba powiedziała tutaj wszystko, co można było powiedzieć. Różnica chyba polega na tym, że Ania zajmuje się zwierzętami bardziej chorymi, i leczy. Natomiast ja no, staram się, aby wyszły ładne, czyste, pachnące i odświeżone. Natomiast jest to ta sama zasada, cierpliwość, spokój. Każdemu czasami ten nerw może puścić, bo różne są relacje zwierząt, różnie się zachowują. Jedne są bardzo spokojne, że wręcz po prostu leżą na stole i tylko rób mi i kochaj mnie. A inne są takie, że po prostu no, bez przysłowiowego kija nie podchodzi. I wtedy trzeba włączyć rzeczywiście trochę więcej tej cierpliwości, żeby wyciszyć tego psiaka, opanować jego emocje, opanować swoje emocje. No i zrobić po prostu co trzeba w najbardziej takim środowisku najbardziej przyjaznym dla tego psa, aby on wyszedł mniej zestresowany niż wszedł. W moim przypadku akurat jest tak, że najgorszym momentem jest samo wejście. W momencie, kiedy właściciel wychodzi z salonu, zostawia mnie z tym psiakiem już do pracy, omówimy sobie, co tam trzeba. Niektórzy klienci już pani zrobi, pani wie, więc ja już sobie sama już tam psiaka dostosowuję. Natomiast ten moment wejścia do salonu, ten moment przekazania tego psa, czy to jest duży, czy to jest mały, to jest w 99% trzęsiawka. Później klient wychodzi, drzwi się zamykają, pies się wycisza, spokój jest i nic się nie dzieje. Natomiast zaczyna się szaleństwo, jak już psiak widzi właściciela za szybką, no bo widzi, no i już wtedy, nie daj Boże, jak przyjdzie za szybko. To już jest takie szaleństwo, że ciężko opanować, bo radość.
Ja tutaj specjalnie zaprosiłam obie panie, bo pani Iza zajmuje się pielęgnacją, a chciałabym teraz poruszyć właśnie kwestię malowania, a pani doktor jeździ konno i ma styczność z przedmiotem swojego hobby, czyli z końmi. Chodzi mi o malowanie tych żywych kucyków. Ja państwu chwileczkę opowiem. To taka historia z mediów społecznościowych. Jeden z hoteli wymyślił taką akcję na Dzień Dziecka. Dzieci miały malować kucyki w różne wzory i niestety zakończyło się to taką chyba spektakularną PR-ową porażką, ponieważ pod tymi zdjęciami zaczęli wypowiadać się użytkownicy mediów społecznościowych. No w takim tonie to dzisiaj się nazywa hejtem, chociaż myślę, że po prostu była to krytyka. I czasami nawet dosyć żartobliwa, ale generalnie na pewno temu hotelowi się to nie spodobało, bo stał się sławny, ale w takim bardzo negatywnym znaczeniu. Chodzi mi o kwestię tych granic. Czy coś złego się stało, że dzieci pomalowały konie? Czy konie powinny być w taki sposób traktowane? Jaka jest granica? Czy jesteśmy w stanie w dzisiejszym świecie wyczuć tą granicę? Bo przecież w różnych miejscach, nie wiem, są także terapie, gdzie dzieci z niepełnosprawnością dotykają czy malują konie i inne zwierzęta służące do dogoterapii, zajmują się dziećmi. A tutaj nie wiedzieć czemu no, stała się taka jakby ogromna jakby afera. I teraz ten wygląd, obcowanie ze zwierzętami i granice, czy zostały przekroczone? Już rozmawiałyśmy przed audycją. Pani doktor.
Przede wszystkim trzeba się skupić też na tym, czy tym koniom wydarzyła się jakakolwiek krzywda. To jest najważniejsze pytanie. No bo skoro poruszamy temat, że coś strasznego się stało, no to szukamy tej krzywdy w tych biednych konikach. Ja w tych biednych konikach nie widzę żadnej krzywdy. Im się raczej na pewno nic nie stało. Do takich akcji, jeżeli są one wprowadzane, używa się farb, które są bezpieczne, które są nietoksyczne dla nich, które są łatwo zmywalne, które potem tak naprawdę, jeżeli koń zostanie umalowany taką farbką, to potem ma przyjemny prysznic, jest ogólnie miło i przyjemnie.
Ale jednak tak duża ilość osób stwierdziła, tak, że stało się coś złego, ponieważ dzieci zostały jakby nauczone, czy pozwolono im na to, żeby traktować zwierzę jak zabawkę.
Tak, jak kolorowankę. Tylko tutaj nie było kompletnie, ja przynajmniej nie znalazłam takiego komentarza, w jakim kontekście tym dzieciom przedstawiano. Bo ja znam takie sytuacje, że instruktorzy jeździectwa pokazując koniki i zapoznając dzieci z końmi, właśnie zapoznają przez malowanie tych koni. Te konie oczywiście są wybierane najspokojniejsze i najbardziej flegmatyczne sztuki, jakie są w stajni. Czyli taki, który tak naprawdę można mu niemalże na głowę wejść, on będzie sobie stał spokojnie, będzie miziany i będzie zadowolony przede wszystkim. To będzie koń, który będzie szczęśliwie sobie stał. Więc do takich zajęć są wybierane takie koniki. Jeżeli kontekst tutaj tej zabawy był taki, żeby przełamać granice, ale granice takiego strachu dziecka do dużego jednak stwora, no bo takie dziecko nawet do takiego kucyka, no to ten kucyk waży często 10 razy więcej niż taki dzieciaczek. Jeżeli przełamanie granic, takie poczucie jakiejś więzi, jakiejś dotyk z koniem jest naprawdę niezwykle ważny, niezwykle sympatyczny, fajny, jak się człowiek tego nauczy i zacznie się tym cieszyć, to naprawdę często ja do stajni jeżdżę po prostu sobie postać koło moich koni. Tak po prostu. Poklepię, postoję, szczotką przyjadę i jadę z powrotem. To nie są maszyny, to nie są rowery, to nie są motory, które się wstawia i wystawia do garażu, tylko to są żywe stwory.
Ale to chyba dotyczy wszystkich zwierząt. Po
Oczywiście.
Prostu lubimy dotykać.
Jak najbardziej. Zwierząt. I konie wybitnie też lubią dotykanie. Konie naprawdę uwielbiają dotykanie, uwielbiają mizianie. Jeżeli to była instrukcja pełna, jak te konie należy malować, gdzie należy malować. Często tak naprawdę dzieci są uczone tego, że kota, psa nie dotyka się w jakichś tam określonych rejonach. Konia w zasadzie dotyka się, bo tego nie lubią i bardzo słusznie są uczone. Konia uczy się wszystkich dotykania wszędzie i konie tak samo uczy się, że mają być dotykane wszędzie, bo my przed jazdą konną konia całego czyścimy. Sprawdzamy wszędzie, każdy rejon, wszędzie go dotykamy w celu sprawdzenia, czy nie ma jakichś insektów, czy nie ma jakichś kleszczy, czy nie ma jakichś zaklejek, czy nie ma czegokolwiek, co potem spowoduje jakieś obtarcie, cokolwiek, jakąś szkodę, czy nie ma jakiejś opuchlizny, czy nie ma jakiejś rany. No konie są wybitnie urazowymi stworami na pastwisku i po prostu same sobie robią krzywdę. Więc jeżeli to było w takim kontekście dla tych dzieci przekazywane, a podejrzewam, że ludzie, instruktorzy, którzy tam na pewno byli, przekazywali jakąś wiedzę tym dzieciakom, no to tu jest kwestia tylko tego, jakie wnioski te dzieci wyniosą z tego. Czy wyniosą fajne wnioski, że to nie są kolorowanki, tylko to są fajne stworzenia, które można dotknąć wszędzie i nie trzeba się ich tak panicznie bać. Bo ja często miałam taką sytuację, to już opowiadałam przed audycją, że mojego konia udostępniałam na festyn, po prostu, żeby dzieci się przejechały, zbierane były jakieś pieniądze na dzieci niepełnosprawne. I dzieci się panicznie bały dotknąć konia, panicznie bały się podejść, pogłaskać, to było takie z kilometra, takie dotknę cię, ale w zasadzie to tylko jednym palcem. Dając dzieciom kredki, tak naprawdę przekładamy jego skupienie na czymś troszeczkę innym i w tym momencie ono rozluźnia swój stres, napięcie i w tym momencie zaczyna budować tą fajną, moim zdaniem, jakąś relację z koniem. Więc pod tym kątem patrząc, no to tak naprawdę uważam, że jest to fajna, fajna nauka.
Ja myślę, że dzieciaki się świetnie bawiły, ale chyba
tak,
cały kontekst tej historii
się zatracił. Kontekst jest fatalny i kontekst jest taki bardzo niemiły i niefajny. Druga też jest kwestia taka, że jakby wejść na ileś stron stajni, jakby ktoś się skupił i wszedł na stronę stajni na akcję pod tytułem Hubertusy, na akcję pod tytułem Rozpoczęcie wiosny, czyli rozpoczęcie sezonu, jak jeźdźcy przebierają się. Te konie bardzo często też są w stajniach malowane z takich okazji. Ja w poprzedniej stajni, my tak naprawdę na rozpoczęcie sezonu wszyscy się przebieraliśmy. Głównym wątkiem zwyczajowo był wątek Dzikiego Zachodu. Jeżeli ktoś się przebrał za Indianina, no Indianie malowali koniem. Też ktoś tam czymś oczywiście stosownym namalował temu konikowi strzałkę czy coś tam. No to koniowi, że tak się wyrażę, to obojętne było zupełnie. Zmyło się to prysznicem i do widzenia. I czy odróżniać to, że to, czy na Halloween, jakby ktoś przejrzał właśnie na Halloween, dzisiaj rozmawiałam a z jedną bardzo fajną instruktorką, która opowiadała mi, że ona dzieciom swoim pozwala na Halloween przebrać się. I konie też są wtedy malowane i mają malowane różnego rodzaju tam pajęczyny, czy kościotrupy są malowane, po prostu kości tych koni białymi tam farbkami, że widać, jakie te konie mają kości, przykryte to wszystko jakąś płachtą, typu prześcieradło białe i po prostu te dzieciaki się świetnie bawią. Czy krzywdzą te konie, czy traktują je przedmiotowo? Absolutnie nie.
Przypomniał mi się też taki żart jednego z znanych youtuberów, który przebrał swojego psa za pająka. Wiele milionów odsłon, więc na pewno państwo wiedzą, o czym mówię, ale chciałam pani Izo zapytać panią, jaka jest ta granica, jeśli chodzi o pielęgnację, bo tu chyba chodzi o ten wygląd zewnętrzny, o to, że konie były... Z końmi czy z kucykami działo się coś, co jakby wykracza poza ich taką tradycyjną rolę. One mają nas przewozić.
Ale czy plecenie im, nie wiem, warkoczyków, robienie koreczków na zawody, golenie ich na zimę na zawody, często są golone i jest golone też logo firmy sponsorującej na przykład. Bo zdarza się, że konie jest oczywiście golone, no bo one się przegrzewają, więc są golone na zawody. To też nie jest naturalne przecież, że są golone. Jest wygalane jeszcze logo. Robione są koreczki. Koreczki, czyli plecie się najpierw warkoczyk na grzywie, a potem zakłada się jeszcze do tego gumeczkę i są takie śliczne, śliczne koreczki na grzywie konia. No ten koń tak naprawdę no to ma taki stosunek do tego mocno obojętny. No fajnie, bo się go mizia w tym czasie. One lubią to mizianie i mój koń po prostu stoi i się patrzy i rób mi jeszcze. Naprawdę, rób mi jeszcze, głaszcz mnie jeszcze, rozplatasz, zaplatasz, rób cokolwiek, bylebyś tam stała i tam grzebała mi. Więc ja się pytam, czy jest jakaś różnica między tym, a między tym malowaniem.
Pani Izo, a czasami jest też tak, że no, przygotowanie psów, zwierząt, wycinanie, przycinanie, robienie określonych fryzur, chodzi mi o tą granicę, gdzie trzeba się zatrzymać w tej pielęgnacji, bo to malowanie to był jakby wyraz artystyczny plus myślę, że taki kontakt ze zwierzęciem, taki trochę inny niż na co dzień, zwłaszcza, że tego kontaktu ze żywymi zwierzętami, takimi mało. Dużymi w ogóle gospodarskimi jest naprawdę mało. Ale jak pani sądzi, czy ta granica jest już przekroczona, czy ona dalej gdzieś się plasuje?
Nie, w Polsce
miejscu?
Jeszcze nie. W Polsce jeszcze jest takie... myślenie, że o, fajny pies, ładnie wymalowany, ale mój to niech będzie sobie jednak normalny.
Jak pies.
Żeby nie było. Ja też czasami uciekam się do wymalowania jakiegoś ogonka, jakiejś firaneczki, czy coś na kitce wymaluję. Są to oczywiście specjalne spraye, specjalne farby. Na uszkach na przykład jakiś brokacik przykleję, czy na przykład na pleckach, przy wystrzyżonych plecach w odpowiednie wzory, jakieś takie dżeciki poprzyklejam do włosów. To jest wszystko na chwilę, bo to są rzeczy bezpieczne dla zwierząt przeznaczone, więc nie ma czego się tym czego obawiać. Jeżeli coś takiego robię, to tłumaczę klientowi, jak później postępować z takimi rzeczami. Natomiast na pewno można z psiakiem czy z kotem zrobić więcej niż z koniem. Chociażby ze względu na to, że jest w tej chwili w Polsce moda na posiadanie psa, zwłaszcza psa małego, zwłaszcza psa takiego, którego można, trzeba ostrzyc, ponieważ większość tych psów, które obecnie posiadają właściciele w domu, typu York, typu Shih Tzu, typu Maltańczyk. To są generalnie psy długowłose. One są stworzone jako do hodowania na długi włos. Niestety właściciele w domu czas nie pozwala, cierpliwość nie pozwala. Często narzędzia nie pozwalają, których używają w domu do pielęgnacji, do prawidłowego utrzymania w dobrym stanie tej szaty. No więc... Zawód groomera tutaj jak najbardziej jest dobrze postrzegany. Przyjdzie taki psiak od czasu do czasu na ostrzyżenie. On jest wykąpany. Fajnie, jak nie ma kołtunów. No jeżeli ma kołtuny, trudno. No trzeba sobie z tym poradzić. Trzeba to rozkołtunić, rozplątać. I wtedy no, można sobie już z klientem umówić, jaka forma fryzury.
Czyli czy jest to, ekstrawagancji nie ma.
Tak jak mówiłam, to się podoba u kogoś innego. Ekstrawagancje są niezwykle rzadko postrzegane. Ja się staram też nie przesadzać, bo też jestem typem takiego fryzjera, który jednak nie jest ze szkodą dla zwierzęcia. Właściwe pielęgnacje danej rasy, aby no, nie golić psów, których się nie goli, aby po prostu nie robić przede wszystkim psu krzywdy.
I których psów się nie goli? Jest taka moda,
nie
że...
Nie goli znaczy, się, tak się przede wszystkim psów, które mają sierść, typu labradory, owczarki. Tych psów nie wolno golić.
Wiele osób chce ulżyć psom. Kiedyś
chce ulżyć psom,
jest
tak.
Gorąco, jest upał i tak. Po prostu obcina sierść.
Bo ludziom wydaje się, nawet czasami właściciele, którzy no niby mają gdzieś zakodowane w głowie, że no tak, pies jak ziaje językiem, to się chłodzi. Ale już gdzieś tam w tej podświadomości siedzi, ale jemu na pewno jest gorąco. Jak ja go ogolę, albo fryzjer go ogoli, to będzie mu chłodniej. To wszystko działa w drugą stronę. Psa w tym momencie należy wyszczotkować, wyczyścić, może wykąpać. Dobra suszarka, taką jaką mamy bardzo często w salonach, jest fajną rzeczą, ponieważ daje przez mocne, szybkie wysuszenie, skóra dostaje powietrza. Ta skóra zaczyna inaczej oddychać, sierść jest oczyszczona, jest umyta, jest świeża, pachnąca i wtedy ten pies ma większy komfort. Ale jeżeli my zgolimy tego psa, może dojść do przegrzania, może dojść do udaru i wtedy tylko możemy zaszkodzić.
Czy są takie rasy, które można i wręcz powinno się obcinać na lato?
Z obcinaniem na lato w taką pogodę, jaką mamy obecnie, też trzeba bardzo uważać. Bo wygolenie psa do skóry jest też niebezpieczne. Nawet jeżeli jest to pies z włosem, który jest przyzwyczajony do takich fryzur bardzo króciutkich, jeżeli przychodzi klient i uprze się, że pies musi być tak mocno ostrzyżony, to uprzedzam, aby nie wyprowadzać psa w takie upały, jak mamy na przykład w obecnym czasie, na słońce, nie przegrzewać, bo mogą być bardzo ostre konsekwencje. Czyli... Ale no, tak jak mówiłam, no, generalnie psy, które mamy obecnie bardzo modne, są to psy dedykowane na długie włosy. Natomiast no, już sama kwestia pielęgnacji przez właścicieli w domach sprowadza się do tego, że no, ten właściciel przychodzi po to, żeby tego psa ostrzyc, aby ułatwić psu życie, właścicielowi życie. I wszystkim dookoła również. Mhm.
Czyli takie metamorfozy właściwie, to co pani też przez długi czas robiła z psami bezdomnymi ze schroniska, to jest właściwie taka odpowiedź na dzisiejsze czasy, że dzisiaj dopuszczamy to, że zwierzę może być wypielęgnowane, można bawić się tak jakby trochę jego wyglądem, bo pewnie to też dotyczy psów wystawowych, albo nawet takich naszych domowych pupili. Można zobaczyć dużo zdjęć też w internecie tych małych piesków, które mają jakieś gumeczki, jakieś po prostu takie kiteczki, nie daj Boże pomalowane paznokcie, ale niestety też są osoby, które na takie kroki się decydują.
To znaczy się zabawa psem wystawowym nie wchodzi w rachubę. Dla mnie. Zabawa, bawić można się psem, który nie jest wystawiany, który jest domownikiem, który jest przyjacielem, który jest, no powiedzmy to maskotką taką domową, prawda? Natomiast pies, który jest nabyty po to, aby go wystawiać, niestety musi być traktowany jak w sposób i przygotowywany dla mnie cały czas, jak pies wystawowy. Są pewne zasady co do danej rasy i tych zasad należy się trzymać. To jak właściciele dbają, to jest jedna sprawa, a to jak powinny te psy później wyglądać, no to już jest inna sprawa. Ale dopóki te psy są wystawiane, niestety muszą być po prostu zgodnie ze wzorcem cały czas utrzymywane.
Mhm. Czyli jakby ta... to dopuszczenie, że może zwierzę zacząć pełnić inną rolę, nie użytkową, ale po prostu rolę bardziej estetyczną, że możemy go cały czas nawiązuje do sytuacji tych pomalowanych kucyków. Mhm. Właściwie dzisiaj chyba już coraz bardziej się z tym oswajamy, prawda?
Tak, jeżeli chodzi o psy, nawet czasami zdarzają mi się z kotami takie historie, że gdzieś tutaj jakiś ogonek śmieszny, coś tam innego, jakieś łapeczki inne, różne są sytuacje.
Biżuteria na smyczy, prawda?
Tak. Biżuteria na smyczy już jest teraz standardem. Zaczynają się coraz bardziej fikuśne ubranka. Natomiast tak jak mówiłam, no te małe psy, które można strzyc, z których można formować wygląd psa, no to już jest taka, powiedzmy, zabaweczka. Natomiast bardzo mi się podoba, jeżeli przychodzą klienci, najczęściej są to duże psy, które na przykład przez jakiś czas dłuższy nie były u fryzjera, albo w ogóle nie były u fryzjera i przychodzą po raz pierwszy i właściciel przekonuje się, jak może wyglądać pies. I w tym momencie jest konsternacja, bo ten pies już później przychodzi regularnie, non-stop. Bo ten utrzymanie psa w takim stanie, jak wychodzi z salonu, myślę o owczarkach na przykład niemieckich, o goldenach. To są psy, których się nie strzyże. Goldenom się tylko nadaje formę. Natomiast wytrymowanie z martwego podszerstka, z martwego włosa, wykąpanie, wysuszenie, to jest z punktu widzenia tak dużego psa jest co robić. To jest duża praca. Ale efekt czasami jest taki, że po prostu przychodzi klient i wow. I jest po prostu pies, wygląda tak, jak powinien pies porządnie wyglądać. Mm-hmm. I to są właśnie te dwie relacje. Malutka kuleczka, zabaweczka i tutaj można właśnie się tym bawić, ale duży pies czy pies z sierścią, którego nie powinno się ruszać maszynką, to jest całkiem inna zasada pielęgnacji i całkiem inny efekt po pielęgnacji.
No, cały czas nawiązuję do tej granicy, ponieważ tu z jednej strony pani też opowiada i każdy z nas ma takie doświadczenia i widział po prostu różnego rodzaju gadżety specjalnie jakby robione dla psów, dla kotów czy dla innych ssaków. A z drugiej strony pomalowanie kucyków spotkało się z tak ogromną ilością negatywnych komentarzy, że przyzwolenie na pewne sytuacje z udziałem zwierząt są, na ubieranie, na wykorzystywanie nawet biżuterii, na specjalne właśnie takie różne okazje albo po prostu bez okazji, a z drugiej strony nie.
Bo u psów to znamy i u psów tak naprawdę to znamy. Każdy z nas widział strzyżonego psa. Bo każdy z nas widział ostrzyżonego psa, wystarczy się przejść. Niewielu ludzi widziało ogolonego konia i nie zdaje sobie nawet sprawy, ja nie mówię tu o malowanych koniach, ale nawet ogolonych koniach. Niewielu ludzi sobie zdaje sprawy, że z koniem i dbaniem o jego sierść, o jego grzywę, o jego ogon, też jest mnóstwo pracy, mnóstwo czasu się temu poświęca, mnóstwo różnych preparatów się temu poświęca, żeby rozczesać to wszystko. I moje odczucie, czytając komentarze, było takie, że tak jak zwykle w takich historiach, odzywa się najwięcej osób, które tak naprawdę z daną branżą, bo nazwę to branżą, bo to jest dziedzina, to jest pasja, to wszystko zależy, jak do tego się podchodzi. Najwięcej wypowiadało się osób, które z tą pasją nie mają za wiele wspólnego, albo w ogóle gdzieś widziały konia przechodzącego i oczywiście ruszają z ogromną ilością nienawiści, gniewu i takiej ogromnego żalu, pretensji do tych ludzi, organizatorów.
Często też ironii.
Ironii też, oczywiście, bo niektóre komentarze były takie śmieszne, ale dzisiaj rozmawiam też z paroma osobami, które z jeźdźcami po prostu. Tak po prostu zadzwoniłam. Co ty w ogóle o tym myślisz? No bo wiadomo, że ja mam swoje zdanie, ale chcę też poznać zdanie innych. Co ty w ogóle o tym myślisz? A co tym koniom w ogóle to przeszkadza? Sobie były pomalowane. Jak miałam 8 lat, to też pomalowałam kiedyś konia. I tak naprawdę oczywiście, ja nie uważam, że nikt w zasadzie nie maluje koni na co dzień, bo do tego też trzeba dojść. To są sytuacje bardzo incydentalne. To są sytuacje takie właśnie jak tego typu impreza dla dzieciaków. To są typu sytuacje właśnie przybierane dzieciaki z końmi przebieranymi. To też koleżanka właśnie mi opowiadała, instruktorka, mówi, że dla tych koni to jest taka frajda. One dostają masę marchewki, mają pierwszy dzień wiosny, są przebierane, mają dzień wolny od pracy i mają dzień spa, bo są tylko dbane, potem malowane, potem zmywane, więc w ogóle jest super. Coś innego niż rutyna codzienna i mają dzień wolny od pracy, bo to też się liczy. I w tym momencie ja tak patrząc na to wszystko i czytając te komentarze, zastanawiam się, że gdyby te koniki biedne pracowały cały dzień, czy pół dnia załóżmy, i woziły te dzieci w ten upał, w taką pogodę nieszczęsną, no bo dzień dziecka akurat wiązał się z falą upałów. I tak naprawdę w siodłach, we wszystkim, ubrane. I te dzieci, które tam się tłuką po tych siodłach, no ja uważam, że to byłaby raczej większa krzywda dla tych stworzeń niż po prostu malowanie ich i uczenie jakiegoś kontaktu, relacji właśnie z tej perspektywy.
A myślą panie, że, bo w tym programie bardzo często podkreślamy znaczenie komunikacji, że gdyby te osoby, które wypowiadają się właśnie często w takich kwestiach, miały po prostu wiedzę, jeśli chodzi o komunikację właśnie z koniem, czy z psem, czy z kotem, bo to różne historie.
Każdy stwór jest zupełnie inny. Nie możemy sobie przekładać, że nasza komunikacja z koniem to jest to samo, co komunikacja z psem, czy to samo, co komunikacja
z
kotem.
Ale historia tutaj dotyczyła kucy, czy koni. Tylko... Więc jeżeli ktoś by wiedział, miał tą wiedzę, jeśli chodzi o zrozumienie jakby też psychiki tego, jakie koń ma potrzeby, to czy te komentarze byłyby wtedy mniej zjadliwe?
Oczywiście. Dlatego, że to, co zaczęłam mówić, gdzieś mi uciekło. Ja pytałam moich znajomych, koniarzy, co na ten temat myślą. No i właśnie ja w zasadzie nie odczułam ze strony i osób, które tak naprawdę co chwilę teraz już oczywiście na moim Facebooku widzę, jak ktoś wypowiada się na temat tego, to masa ludzi tak naprawdę broni tą stajnię. Masa ludzi wypowiada się w sposób taki, no kurczę, ale no w zasadzie no nic się nie stało, nic tutaj nie było jakiejś tragedii. Nie znacie koni, nie wiecie, czego te zwierzaki i potrzebują i tak naprawdę czego wymagają, co tolerują, czy te zwierzaki były jakieś nieszczęśliwe z tego powodu. No po samych zdjęciach, ja widziałam 3 zdjęcia, no to nie widziałam jakiegoś wyrazu, bo konie też świetnie pokazują, naprawdę, kuce to tym bardziej, to są takie śmieszne stwory, takie czasami takie charakterki po prostu takich małych terierków, jakbym porównywała do psa, to taki mały, zjadliwy terierek. Jakby im się coś nie podobało tym koniom, to naprawdę dałyby do zrozumienia tym dzieciom.
Czy ze zdjęć by dało się to wyczytać?
Troszeczkę tak. To znaczy z samych zdjęć, najlepsze są filmiki, ale z samych zdjęć oczywiście, że widać mimikę konia, widać położone jego, jak są ułożone uszy, widać jego spojrzenie, widać masę rzeczy, naprawdę. Jak się przebywa z końmi, to tak jak konie z nas czytają, jak z otwartych książek, taki ktoś, kto przebywa z końmi, też czyta. Oczywiście koniom w pół sekundy się potrafi wszystko zmienić. Wystarczy, że liśnie w tą stronę, przewróci się, to już jest powód do ucieczki na przykład. Ale z koni się czyta naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, jak się je pozna i oczywiście, że widać. Widać strach, widać lęk, widać jakiś niepokój. Tutaj, no mówię, to są same 3 zdjęcia, więc nie mogę się wypowiadać jako jakiś ekspert czytania koni, no bo to są tylko i wyłącznie 3 zdjęcia. No to te konie stoją sobie wyluzowane, w ogóle tak patrzą i w zasadzie wszystko, świat jest im troszkę obojętny. Stoją i są miziane. Czy pędzelkiem, ręką, czy szczotką, naprawdę raczej myślę, że wszystko im jedno.
Komunikacja.
Ale ja myślę właśnie, że... chyba z każdym zwierzęciem, które się w jakimkolwiek sposób obcuje, należy być przygotowanym na to, że to jest koń, to
oczywiście.
Jest pies, to jest kot. Ten kot może nie lubić czegoś. Ten pies może też mieć złe doświadczenia życiowe. Im na przykład może nie lubić jakichś tam dotykania czy podchodzenia. Przede wszystkim no, do psów nie podchodzi się od frontu. Nie w taki sposób płacz zdecydowany, no bo to wiadomo, pies może zareagować agresywnie. I mając jakiekolwiek zwierzę w domu, trzeba mieć świadomość, co w tym domu się tak naprawdę ma. Bo jeżeli kupuje się psa po to, żeby pies był maskotką i kupuje się teriera, Sorry, ale niestety to nie jest dobry pomysł, bo terier jest psem władczym i on potrafi pokazać bardzo dobrze, bardzo szybko i bardzo sprawnie, kto w tym domu rządzi.
Jorki są terierami.
No. Oczywiście.
Ależ o Jorkach mówię.
Najczęstszy przykład terier.
Tak, tak. To są psy, gdzie czasami właśnie właściciele sobie nie zdają sprawy, że to są właśnie psy, które sobie tak szybko potrafią zaskarbić i skraść serce właścicieli, a później im wejść na głowę.
Pani Izo, ale do pani często przychodzą psy, których na przykład pani w ogóle nie zna. I co wtedy? W jaki sposób czytać? Jak zachować się, żeby one nie zrobiły krzywdy sobie, pani, żeby się czuły w miarę komfortowo?
To znaczy tak, sobie raczej nie ma opcji, ponieważ jeżeli przychodzi zwłaszcza nowy pies, to generalnie pracujemy we dwie w salonie i nie wchodzą sobie psy w relacje. Chyba że jest przyzwolenie właściciela, bo on jest spokojny, coś tam, albo już psa poznam. Natomiast jeżeli przychodzi nowy pies, no to staram się porozmawiać z właścicielem. Jaki charakter, czy czegoś nie lubi, czy jakie zachowania niepożądane. Jeżeli klient mówi, a nie, spokojnie, to taka pierdoła psia, nic nie zrobi w ogóle, może się tylko bać. No to ja już wiem, co zrobić. Ale jeżeli przychodzi klient i zaczyna mi opowiadać i mówi, że a, bo wie pani, bo on nie lubi tego, albo na przykład tutaj może chapnąć. Niestety po jakimś czasie przestałam być bohaterką i pies dostaje kaganiec na mordkę, bo ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby pies mnie pogryzł. Pracujemy ze zwierzętami, to jest aż zwierzę i to jest tylko zwierzę. On się może, tak jak koń, może się wszystkiego przestraszyć. Jednej szczotki, którą wyciągnę z koszyczka, czy suszarki, którą włączę, czy wody, którą też wypuszczę w tym momencie, aby tego psiaka spłukać. I ten pies może zareagować agresywnie. Jeszcze pół biedy, jak to jest mały pies, nawet jak dziabnie, bo zdarzają się takie sytuacje, to jest to mała rana. Ale jeżeli jest to duży pies i zaatakuje, mogę nie zdążyć uciec. No i wtedy się robi już mnie sympatycznie. Paradoks w mojej pracy polega na tym, że o dziwo, te największe psy są najspokojniejsze.
U nas też.
No właśnie. Są najspokojniejsze. One się tak samo boją wchodząc, bo to są zapachy, one czują, że one wchodzą do miejsca niefajnego dla nich. Ale to jest tak, że jak już wstawimy takiego psiaka do wanny, to proszę wierzyć, że one stoją, tak jak mówiłam, takie psie pierdoły, one czekają, kiedy się skończy, one sobie usiądą w pewnym momencie i to tak, no tak idzie ta praca. A te małe joreczki to tak skaczą po tym stole i trzeba je gonić, bo wiecznie uciekają.
Ale dziwne i ciekawe jest to, że psy niektóre bardzo uwielbiają, nie wiem, na przykład wskakiwać do wody za piłką.
Tak.
A kiedy zobaczą na przykład na działce takiego węża do podlewania kwiatów, to wielkiego psa stróża nie ma, po prostu jest schowany.
Tak, mam to samo.
Nie da się tego oduczyć.
Nie da.
Jakieś musi być skojarzenie.
To znaczy się, da się. Da się też, ale chyba nie każdemu się chce. W moim przypadku jest to tak, że ja nie próbuję nauczyć na siłę, ponieważ pies już jest bardzo dorosły, a miałam z nim na początku kłopoty takie behawioralne. Reagował agresją, więc odpuściłam sobie. Nie potrzebuję uczyć po prostu na siłę. No ale niestety, no na szczęście mój pies nie potrzebuje kąpieli, częstych pielęgnacji, bo jest to bardzo króciucieńka sierść. Natomiast gdybym miała takiego psa typu owczarek, no niestety trzeba by było nauczyć.
Czy w takiej pracy, gdzie dziennie pewnie tych psów sporo jest, traci się coś, czy ta miłość do zwierząt jest jakby na tym samym poziomie, czy po prostu gdzieś obojętnieje się na zwierzaki?
Wie pani, co jest takie właśnie na jednym z portali bardzo popularnych, społecznościowych, bardzo często takie zdanie czytam jako wpis, gdzieś tam jakaś taka reklamóweczka. im bardziej kocham zwierzęta, tym bardziej nie lubię ludzi. I to chyba ma coś do chyba ma to zdanie coś w sobie, bo ten stosunek do zwierząt się nie zmienia. Rozumie się po prostu bardziej zwierzęta, przez to czasami nie rozumie się ludzi. Ja mówię tutaj o pielęgnacji, nie o relacjach tam osobistych. Ja mówię o pielęgnacji, bo o ile staram się nauczyć swoich klientów, aby regularnie, że regularne odwiedzanie salonu, regularna pielęgnacja, czym pielęgnować, jak pielęgnować, jak często, daje efekty. Bardzo fajne daje efekty. Naprawdę gro właścicieli jest, że tak powiem kolokwialnie, tak wychowanych, że naprawdę super, super. Ale czasami zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi psiak i jest w takim stanie, że ja jestem po prostu wściekła. Jestem wściekła i nie na psa, tylko na takiego właściciela, że jak można mieć tak pięknego psa i w takim stanie go przyprowadzić, doprowadzić go do takiego stanu, że ten pies po prostu nie może się ruszać we własnej skórze. No ale niestety, no swoją robotę trzeba zrobić. I no, żeby ten pies zaczął normalnie oddychać, normalnie funkcjonować. Ale to jest właśnie ta relacja. Fajnie jest z klientami, bo przychodzą, dbają, słuchają, co się mówi do klientów, żeby po prostu, że ten pies zaniedbany ma tak samo duży dyskomfort, jak my, gdzie na przykład zdarzy nam się wybrudzić, prawda? To jest taka sama relacja. Ten pies, temu psu też nie jest fajnie. Jeżeli on jest nauczony mieszkania w domu, na kanapie, no to nam też nie jest fajnie, jeżeli mamy takiego psiaka, który jest oklejony kołtunami, któremu z mordki stęchlizną jedzie, bo kamień na zębach. To naprawdę jest, nie trzeba dużo, to troszeczkę tylko samokontroli i trochę za samozaparcia. Naprawdę można o swojego pupila zadbać.
No, taki nam się kontekst stworzył. Z jednej strony praca u podstaw, z drugiej strony malowanie kucyków. Ale tak na zakończenie, pani doktor, a co pani te konie dają?
Ja zawsze śmieję się, że to są moje dwa antydepresanty. Absolutnie nie mam depresji. Ale jeżeli chodzi o kontakt, to przede wszystkim ogromny spokój, ogromne wyciszenie i wyłączenie się. To jest naprawdę fantastyczne wyłączenie się. Sam kontakt. Oczywiście moje konie są bardzo fajnie, mam dwa stwory, bardzo fajnie wychowane, one są bardzo grzeczne, bardzo kontaktowe. Nie mam z nimi żadnych problemów, jeżeli chodzi o jakiekolwiek ich zachowania, ale oczywiście wsiadając na nie zawsze się spodziewać należy wszystkiego, bo nie można tutaj powiedzieć, że wsiadając na konia, nie, no w ogóle tyle się znamy, że w ogóle nic się nie wydarzy. Więc trzeba tak naprawdę poświęcić 100% skupienia na pracę z tym koniem, na pracę w siodle, żeby faktycznie było bezpiecznie, żeby coś sobie osiągnąć, żeby coś wypracować, żeby wspólnymi, drobnymi krokami do czegoś dojść. I tu nie chodzi o to, że my będziemy, nie wiem, ja będę startowała gdzieś na jakichś super zawodach czy coś, tylko daje to ogromną satysfakcję takiej wspólnej pracy, wspólnej więzi, wspólnego uczenia się, bo my się uczymy wspólnie. Ja się uczę, one się uczą i ta nauka trwa cały czas i będzie trwała cały czas, bo nie ma czegoś takiego, że się nauczyliśmy jeździć konno, umiem jeździć konno. No jeżdżę konno, ale uczę się cały czas. I daje przede wszystkim taki bardzo fajny spokój, fajne wyciszenie. I konie mają coś takiego niesamowitego w sobie, że ktoś już się zakocha i wpadnie w ten świat jeździecki i świat koni, to bardzo ciężko z niego wyjść, na szczęście.
Kiedyś był jeździec, był koń, razem przemierzali kilometry, wracali razem do domu. Dzisiaj, zresztą pytałam też panią o to przed audycją, czy nie mamy dzisiaj większej więzi ze swoimi autami.
No nie, 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 nie. Absolutnie z moim autem nie mam żadnej więzi. Z koniem też przemierzamy. Oczywiście, że przemierzamy, wybierając się na jakieś rajdy. Niektórzy jeżdżą na rajdy. To też bardzo mocno zżywa jeźdźca ze swoim koniem, z wierzchowcem, bo naprawdę jest to fantastyczna przygoda. sama jazda w teren, pojechanie, nie wiem, nad jezioro, parę kilometrów, wykąpanie tego konia w tym jeziorze, powrót. Naprawdę są takie niesamowite chwile, które zrozumie każda osoba, która jeździ konno. To są po prostu takie magiczne momenty, które nie musi być nic wielkiego. Można sobie po prostu siedzieć w siodle i jechać nawet stępem. To nie muszą być dzikie galopy, to nie musi być, nie wiem, ach, coś. Tylko po prostu taka fajna chwila. Fajny, fajnie spędzony czas, niesamowity.
Dobrze, i w taki sposób może zakończmy, bo myślę, że państwo gdzieś wyobraźni teraz widzą te rozwiane grzywy, ale nie pomalowane.
Nie, nie mają malowanych.
4 minuty zostały do serwisu. Dziękuję bardzo. Pani Izabela Bugiel, groomer z Psiego Pazura i Anna Jastrzębska, lekarz weterynarii z przychodni Amicus.
Dziękuję bardzo.